Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Piąty pakiet sankcji na Rosję zatwierdzony. Kolejni politycy, w tym polski prezydent, odwiedzają prezydenta Ukrainy w Kijowie. Rosja odrzuca propozycję rozejmu, a jej żołnierze, niszczący wszystko, co popadnie w Ukrainie, są jeszcze bardziej brutalni, nieludzcy i barbarzyńscy. Francja natomiast jest po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
To nie wojna, to terroryzm, mówił wczoraj w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Wspólnie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Na konferencji po spotkaniu Andrzej Duda podkreślał, że wszyscy, którzy popełniali zbrodnie na Ukrainie, muszą być pociągnięci do odpowiedzialności, nie tylko żołnierze, ale także wydający rozkazy. Rosja koncentruje siły na wschodzie Ukrainy przed prawdopodobną ofensywą. Dokonuje też ataków w Donbasie i na południowym odcinku frontu. Dziś jest 50. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do państw zachodnich o wsparcie jego kraju w wojnie z Rosją dodatkowym uzbrojeniem. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski podkreślał, że bez dodatkowej broni Ukraina nie pokona Rosji. W Unii Europejskiej jest zgoda na zwiększenie z 1 miliarda do 1,5 miliarda euro funduszu na zakup i dostawy broni dla Ukrainy. Sfinalizowane zostały wszystkie procedury, a w poniedziałek zielone światło dali ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził kolejną transzę pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. W jej skład wejdą systemy artyleryjskie, śmigłowce oraz transportery opancerzone, a także broń lekka i amunicja. Dotychczasowa pomoc Stanów Zjednoczonych objęła m.in. 1400 systemów przeciwlotniczych Stinger, 5000 pocisków przeciwpancernych oraz 7000 sztuk innej broni przeciwpancernej. Rosyjski krążownik rakietowy Moskwa operujący na Morzu Czarnym został trafiony ukraińskimi rakietami Neptun. Według doniesień dziennikarzy na jednostce wybuchł pożar. Krążownik Moskwa to ten rosyjski statek, który żądał poddania się ukraińskich żołnierzy broniących Wyspy Żmijowej w końcu lutego. To jego załoga usłyszała od Ukraińców niecenzuralne słowa. Polscy dyplomaci wydaleni z Rosji bezpiecznie opuścili terytorium Federacji Rosyjskiej, poinformował ambasador naszego kraju w Moskwie Krzysztof Krajewski. W ubiegłym tygodniu rosyjskie MSZ poleciło 45 polskim dyplomatom powrót do kraju. To odpowiedź Moskwy na wcześniejszą decyzję polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uznało 45 Rosjan za osoby niepożądane. Od początku działań rosyjskiej armii na Ukrainie zachodnie kraje wydaliły około 300 rosyjskich dyplomatów. Odpowiedź Moskwy w każdym przypadku była proporcjonalna. Finlandia i Szwecja w najbliższym czasie podejmą decyzję w sprawie przystąpienia do NATO. Na temat akcesji do sojuszu rozmawiały w Sztokholmie szefowe rządów obu krajów, Sanna Marin i Magdalena Andersson. Oba kraje zgłaszają chęć wstąpienia do NATO po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Kandydująca w drugiej turze wyborów prezydenckich Marine Le Pen powiedziała, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, będzie dążyła do zbliżenia NATO i Rosji, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie. Le Pen stwierdziła, że jest wiele podobieństw między nią a urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem w kwestii stosunków z Rosją. Macron i Le Pen awansowali do drugiej tury wyborów, zdobywając kolejno 27 i 23% głosów. To różnica, która mieści się w granicach błędu statystycznego. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 24 kwietnia.
Rozmowa o Europie.
Przed nami Wielkanoc, święta ważne, rodzinne, z tradycjami i zwyczajami, obchodzone nie tylko przez osoby wierzące i nie tylko tam, gdzie dominuje wiara katolicka. I właśnie o tych zwyczajach i tradycjach porozmawiam dziś z dr Agnieszką Kieziewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pani doktor, cała Europa świętuje Wielkanoc. Czy są jednak kraje, w których to nie jest jakiś szczególnie ważny czas?
Ja bym nie powiedziała, że to nie jest szczególnie ważny czas. W każdym kraju, właściwie do którego pojedziemy w Europie, to będzie ważny czas, bo nawet jeśli nie będzie łączył się z katolickim, chrześcijańskim obchodzeniem świąt, to będzie łączył się z wiosną. A jak wiemy, dla kultów jeszcze precywilizowanych, to przejście czasu z zimowego na wiosenny, letni, cieplejszy, to było niesamowicie ważne, bo mówimy tutaj o takim symbolicznym odrodzeniu. I to symboliczne odrodzenie, niezależnie od wiary, niezależnie od kultury, będzie ważne. Dlaczego? No bo po zimie, gdzie musieliśmy cierpieć zimno, brak pokarmu, my nagle zyskujemy nowe życie, nowy dostęp, więc ta symbolika, która jest widziana w chrześcijańskich świętach i katolickich, tak naprawdę nawet jeśli przejdziemy do krajów, które nie w ten sposób to obchodzą, to jednak cały czas jesteśmy w tym odrodzeniu i to jest ważne.
No właśnie, jak dziś mówimy, wszystko budzi się do życia i my też czujemy tę energię w sobie, to okazuje się, że to ma podłoże naukowo-historyczne.
Tak, ma. I powiedziałabym, że jeszcze takie kulturowe. Nawet w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie malowano jajka. Jajko wiąże się już samo w sobie z życiem, które zostało zachowane na chwilę. Nawet jak my tego jajka nie wyklujemy, to i tak wiemy, że tam w środku jest ten pierwiastek symboliczny. I to jajeczko, które my teraz malujemy sobie w łupinkach cebuli czy kolorowo, tak naprawdę ono w naszych kulturach ma tysiące lat.
Mocno się te święta w Europie różnią, jak to mówią, co kraj to obyczaj. Czy moglibyśmy Europę podzielić na jakieś takie regiony, części, czy faktycznie każdy kraj świętuje po swojemu?
To jest tak, że święta wielkanocne pokazują nam, jak jesteśmy podobni. A z drugiej strony oczywiście różnimy się, ale skoro wyrastamy z tej samej podstawy symbolicznej, to te święta będą podobne symbolicznie, ogólnie, znaczeniowo, ale z drugiej strony będziemy mieć właśnie swoje specjalne celebracje. I to jest bardzo ciekawe, bo te celebracje oczywiście też migrowały, przechodziły z kraju do kraju i możemy odnaleźć też nasze polskie rzeczy, które robimy w tradycjach z innych krajów. Na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ten zwyczaj bitwy na jajka. Nie wiem, czy w każdym regionie Polski to się tak odbywa. U mnie na Warmii bitwa na jajka musi być koniecznie od lat.
To mi się z Austrią kojarzy, ale nie wiem, czy dobrze moje myślenie jest pokierowane.
Z Bułgarii. Chociaż tutaj wchodzi inna rzecz, bo jak sobie prześledzimy te różne zwyczaje świąt wielkanocnych w Europie, to zobaczymy, że istotny jest element rywalizacji. No i znowu, skąd ten element rywalizacji? Nowe życie. Kto wygra jakąś bitwę, na przykład na jajka, ten będzie miał większe szczęście, ten więcej zyska. I oczywiście znowu to jest związane z kultami rolniczymi. Trzeba więcej zyskać, więcej zboża, więcej dobrobytu. A ta rywalizacja może się objawiać na różne sposoby. Czyli są na przykład różne gry, bardzo popularną taką ciekawą grą jest toczenie jajka ze wzgórza i to jest popularne w Wielkiej Brytanii i do tej pory w Wielkiej Brytanii i Szkocji, trzeba dodać, do tej pory w Edynburgu co roku właśnie jest wielkie toczenie jajek ze wzgórza i chyba jeszcze muszę wspomnieć o takiej najbardziej rozpropagowanej grze świątecznej, oczywiście poszukiwaniu schowanych jajek wielkanocnych, tylko to też ma bardzo długą historię, bo tak właściwie ten zwyczaj pochodzi z XVI-wiecznych Niemiec i droga tego zwyczaju jest też niesamowicie ciekawa, bo to niemieccy osadnicy najpierw zawieźli ten zwyczaj do Pensylwanii, potem z kolei królowa Wiktoria w Wielkiej Brytanii, bardzo jej się spodobał ten zwyczaj i ona stwierdziła, że go spopularyzuje i przyniosła go właśnie z powrotem do Wielkiej Brytanii, czyli z Niemiec do Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i była to taka tradycja protestancka zaczęta w ogóle przez Marcina Lutra, który stworzył pierwsze poszukiwanie jajek właśnie wokół swojej parafii. No i oczywiście na początku to były jajeczka prawdziwe, bo sztuczne jajka pojawiły się w Europie dopiero około 1840 roku w Wielkiej Brytanii. To były najpierw jajeczka drewniane, a potem czekoladowe.
Okej, to jak już mamy przerobione zabawy wielkanocne, to siądźmy na chwilę do stołu. Chciałbym porozmawiać o potrawach, a przede wszystkim o tym, że u nas właściwie to świętowanie, pomijając Wielki Tydzień, duchowe przygotowanie do Wielkiej Nocy, ale to świętowanie zaczyna się niedzielnym śniadaniem. Tak jest w innych krajach Europy też? I czy są charakterystyczne potrawy, porównując to z tym, jak to wygląda u nas?
Tak, każda oczywiście ma swoje charakterystyczne potrawy, ale związane też z tym, jak się je na co dzień. Na przykład w Hiszpanii to jest specjalna tortilla. Ma specjalne dodatki, oczywiście musi tam się pojawić bardzo dużo jajek. Nie zawsze jest to niedziela. Czasami ta celebracja trwa dłużej. We Francji dosyć wcześniej się zaczyna taka, powiedziałabym, szersza celebracja, bo już Wielki Czwartek, ale o tym zaraz, bo to jest związane z jeszcze innym ciekawym zwyczajem, ale zostańmy przy stole, bo dla mnie jest ciekawa Skandynawia, która jest mi dosyć bliska. Ja właściwie tydzień temu wróciłam znowu ze Szwecji, więc mogłam znowu przygotowania do świąt obserwować na żywo.
Szwecji już pachnie świętami?
Tak, tak, pachnie świętami, bo w Szwecji mamy taki piękny zwyczaj dekoracyjny, który polega na umieszczaniu kolorowych piórek wszędzie, więc tak jak mamy na nasze bazie kotki, no to tam są wszędzie kolorowe piórka przyczepione właśnie do gałązek wierzbowych i pachnie. No i oczywiście w Skandynawii, tak jak mówiłam, nie może zabraknąć tego, co je się na co dzień, tylko w świątecznych edycjach. No i na przykład jest to śledzik. prostu śledzik, sil, trzeba jakoś zjeść śledzika, no i tutaj często z marynowaną cebulką i z pieprzem, więc my tak naprawdę tak bardzo się nie różnimy tymi potrawami, raczej korzystujemy to, co mamy na co dzień, no i oczywiście jajka w każdej postaci muszą być jako ten kontekst symboliczny.
Co z tą Francją? Żeby nam nie uciekło.
Tak. Francja ma bardzo ciekawą tradycję związaną trochę z prezentami, no bo też w niektórych krajach dajemy sobie prezenty. U nas też czasami przychodzi zajączek. Często w ogóle te prezenty, które dajemy komuś na Wielkanoc, one pochodzą od zwyczaju dawania komuś jajek, no bo to jajeczko było właśnie tym prezentem, malowane, ładne, ładna pisanka, którą potem można było zjeść. To ewoluowało w czekoladowe jajeczka, no a potem w prezenty. No a we Francji to jest bardzo ciekawe, kto przynosi te jajeczka, mianowicie są to skrzydlate dzwony. Wielki czwartek wszystkie dzwony w całej Francji milkną i odzywają się w niedzielę. I legenda głosi, że te dzwony wtedy odlatują do Rzymu, do papieża, żeby dostać błogosławieństwo na kolejny rok i potem wracają do Francji. A w trakcie powrotu zbierają jajeczka, no i te jajeczka przynoszą wszystkim i podkładają gdzieś i są to prezenty. I to jest niesamowicie ciekawe, bo ta tradycja jest niesamowicie surrealistyczna, prawda? Ale też pokazuje istotę tego kontaktu człowieka z sakrum, no bo dzwon coś symbolizuje, prawda? Dzwon symbolizuje sakrum. I teraz te 4 dni, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, kiedy dzwony milkną, to jest symbolicznie czas oczekiwania. Czyli to pokazuje znowu ten czas całkowitego wyciszenia i oczekiwania na kolejny rok, który zostaje nagrodzony za pomocą prezentu, który dzwony przynoszą.
No to jak już bardzo ładnie doliczyliśmy do niedzieli, to nie mogę nie zapytać o poniedziałek. U nas tradycja lanego poniedziałku w innych krajach też?
Niekoniecznie. Lany poniedziałek jest bardzo polski, też jeszcze Słowacja i Czechy. Przy czym w Czechach została ta tradycja, która w Polsce była wcześniej, przed jeszcze lanym poniedziałkiem, mianowicie smaganie witkami. Więc to w Polsce było wymienne przez długi czas. W Czechach raczej się nie oblewają, tylko...
Bardziej śmigus niż dyngus.
Tak, czy trzeba kogoś uderzyć na szczęście, taki zwyczaj, ale to nie jest tak popularne w innych krajach, ale z kolei w Skandynawii, głównie Szwecja i Finlandia, ta część Finlandii zachodnia, gdzie widoczne są wpływy szwedzkie, tam z kolei przez całe święta, no i w poniedziałek też, dzieci przebierają się za wiedźmy. I też to smaganie się pojawia, ponieważ dzieci mają witki znowu jakieś z piórkami i też mają symbolizować właśnie to odrodzenie, tę nową naturę. I dzieci trochę jak na Halloween chodzą od domu do domu i też proszą o słodycze. Jeśli ktoś te słodycze da, to dzieci dają wtedy dobrą wróżbę na kolejny sezon.
To na koniec chcę zapytać o specyfikę Świąt Wielkiej Nocy 2022, bo jak wiadomo od wielu tygodni mamy sporo gości z Ukrainy. Uchodźcy, którzy przyjechali i te święta też spędzą. Wielu z nich to wierni obrządku wschodniego, którzy mają Wielkanoc w tym roku tydzień po katolikach, czyli w polskich domach właściwie można spodziewać się takich podwójnych świąt. Co może nas nawzajem zaskoczyć? Na co powinniśmy być przygotowani albo na co zwrócić uwagę przygotowując święta, biorąc pod uwagę, że w naszym domu mogą spędzić je goście z Ukrainy? To są podobne święta, czy to są różne święta?
I podobne, i różne. Tak naprawdę myślę, że to można postrzegać też jako szansę, bo nasze święta będą trwały właściwie 2 tygodnie, więc zakończymy jedne i zaraz zaczniemy drugie. Do czego się możemy i musimy przygotować? Ja zachęcam, żeby wybrać się do cerkwi i posłuchać tych obrządków, bo są to niesamowite celebracje. One wyglądają całkowicie inaczej i są skupione na pieśni. Ale jeśli chodzi o samo przeżywanie świąt i jakby to, co się dzieje za stołem, to myślę, że niewiele rzeczy można może zaskoczyć, bo jednak jesteś w tym samym kręgu kulturowym, więc też są potrawy, pojawia się istota jajka, może pojawić się więcej wypieków, o tak, bo u nas jednak tych wypieków tak wiele nie ma. Na Ukrainie mamy tych wypieków troszeczkę więcej i różnego rodzaju, ale myślę, że nasze święta w tym roku będą trochę inne, ale na pewno dopełnione i na pewno odkryjemy smaki, bo odkrywamy te same produkty, ale w całkiem innych aranżacjach, więc polecam otworzyć się na ukraińskie pierogi, a nie tylko zostać przy naszych, bo to może być bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I koniecznie śmietana do pierogów.
Doktor Agnieszka Kieziewicz z Uniwersytetu Gdańskiego była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i wesołych świąt.
Dziękuję pięknie, wesołych świąt Państwu. Ukraina, та жури.
ABC Unii.
O, jak ochrona własności intelektualnej wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych.
Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej takich wyrobów. Ochrona ma objąć m.in. ceramikę z Bolesławca.
Podstawę tych ram stanowią oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą, podała Komisja Europejska.
Propozycja ma umożliwić producentom, analogicznie do systemu oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i spożywczych, ochronę wyrobów zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.
Do tej pory producenci np. szkła z Murano, noży z Solingen czy ceramiki z Bolesławca, mimo że ich wyroby cieszą się europejską, a niekiedy i światową renomą, nie mieli możliwości opatrzenia ich unijnym logo, które wiązałoby jakość i renomę tych wyrobów z miejscem ich powstania.
Teraz proponowane prawo ma ułatwić przystępną cenowo rejestrację oznaczeń geograficznych dla wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych, ułatwi również walkę z internetowym handlem podrobionymi produktami.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Zglądamy do Włoch. Agnieszka Janusz, Polka mieszkająca w tym kraju z zawodu adwokat, ma dla Państwa kilka rad dotyczących kupna nieruchomości we Włoszech właśnie.
Coraz więcej Polaków jest chętnych i zakupuje nieruchomości we Włoszech, co jest zresztą bardzo miłe, bo Polacy już jakby są rozpoznawalni jako coraz bogatsza nacja, którą stać i na narty, i na wakacje. I również już po malutku coraz więcej nieruchomości jest zakupowanych tutaj we Włoszech. To zresztą chyba się odpowiada też trendowi w Polsce, ponieważ każdy chce mieć, kto może sobie na to pozwolić, ten dom w tutejszych krajach. Jeżeli chodzi o Włochy, to radzę się przygotować do takiego zakupu. To znaczy nie iść do agencji, znaleźć ofertę, propozycję i zakupić, tylko jak gdyby sprawdzić tą nieruchomość. Warto mieć tutaj swojego prawnika. Prawnik taki z reguły, jeżeli jest przygotowany na to, to ma w swoim teamie notariusza. Warto mieć tego notariusza swojego, który jest jakby po stronie kupującego, a nie po stronie sprzedającego. Warto też na przykład takie mieszkanie sprawdzić z punktu widzenia architektonicznego, także warto też mieć swojego architekta, który gdzieś tam pójdzie, sprawdzi za niewielkie pieniądze i stwierdzi, czy to jest zgodne z mapkami, czy to jest zgodne z tym, co jest zarejestrowane w urzędzie, w biurze katastralnym. Czy ta nieruchomość po prostu jest tak naprawdę zgodna z prawem? Dlatego, że po pierwsze, wiele tych budynków z lat 60., 70. gdzieś tam było przebudowywanych i to nie jest zarejestrowane w tych odpowiednich biurach i z tego mogą się zrodzić konkretne problemy w przyszłości. To znaczy, na przykład, jeżeli by ktoś chciał później się ubiegać o dofinansowania, które są również w tym momencie bardzo popularne i modne we Włoszech, z funduszy europejskich na różnego typu remonty czy na remont elewacji, to wtedy wszystko musi być zgodne z prawem. Znaczy stan faktyczny tej nieruchomości musi odpowiadać stanowi prawnemu. Musi on być ten sam. Także mówię, przy zakupie warto się skonsultować z profesjonalistami, którzy gdzieś tam działają we Włoszech, żeby przy takiej inwestycji mimo wszystko sprawdzili i żeby tym zakupem można było się cieszyć, a nie gdzieś tam jakieś, żeby nie wyszły niespodzianki w przyszłości.
Czym żyje Europa?
Eksperci OBWE udokumentowali katalog nieludzkich działań Rosji na Ukrainie, w tym zbrodni wojennych. Dokument zawiera dowody na bezpośrednie celowanie w cywilów, ataki na instytucje medyczne, gwałty, egzekucje, rabunek i przymusowe deportacje cywilów do Rosji. Rosyjscy najeźdźcy tymczasem chcą oczyścić centrum Mariupola ze zwłok i gruzu, by urządzić tam paradę wojskową na obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa, podała wczoraj agencja Ukrinform, cytując doradcę mera Pet Andriuszczenkę. Niepotrzebny afront, blamasz Steinmeiera. Sygnał wyraźnie pokazujący, jaka jest obecnie reputacja Niemiec na Ukrainie. Zelenski osłabia niemiecką solidarność z Ukrainą. Komentują niemieckie media informacje, że prezydent Ukrainy odmówił przyjęcia w Kijowie prezydenta Niemiec. W komentarzu tygodnika Spiegel czytamy m.in., że Zelenski ma wszelkie powody, by żywić urazę do swojego niemieckiego kolegi, bo niewielu niemieckich polityków miało tak bliskie relacje z Rosją jak Frank-Walter Steinmeier. Tymczasem Węgry zapowiedziały, że nie poprą dalszych sankcji na rosyjskie paliwa kopalne. Według szefa węgierskiej dyplomacji Węgry nie mogą wykorzystywać także funduszy europejskich na finansowanie potrzeb uchodźców ukraińskich. Były konserwatywny prezydent Francji Nicolas Sarkozy poparł urzędującego szefa państwa Emmanuela Macrona przed drugą turą wyborów prezydenckich i wezwał do stworzenia republikańskiego frontu przeciwko proputinowskiej kandydatce Marine Le Pen. Ponad połowa Brytyjczyków uważa, że premier Boris Johnson oraz minister finansów Rishi Sunak powinni odejść ze stanowisk po tym, jak zostali ukarani mandatami za złamanie restrykcji covidowych, wynika z dwóch opublikowanych wczoraj sondaży. Poszło o krótkie urodzinowe spotkanie premiera w trakcie antycovidowych restrykcji. Brytyjski premier przeprosił za ich złamanie, ale wyjaśnił, że nie złoży rezygnacji, gdyż jego obowiązkiem jest realizowanie priorytetów Brytyjczyków, w tym pomoc Ukrainie i walka z rosnącymi kosztami życia. Holenderskie służby celne zajęły 6 jachtów przeznaczonych dla rosyjskich odbiorców. W ubiegłym tygodniu celnicy zabezpieczyli w stoczniach 14 jednostek. Przekazano, że z 20 zablokowanych jachtów 14 jest w budowie, 2 znajdują się w magazynach, a 4 są w trakcie konserwacji.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.